Radio Kraków Kultura na co dzień. Dzisiaj 21 dzień września. Już za kilka dni, dokładnie 23, otwarcie sezonu w Domu Norymberskim w Krakowie. W studiu jest szefująca domowi Renata Kopyto. Witam cię, dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Dorota Nieznalska, jak rozumiem nieomal prosto z Gdańska, po to, by zainstalować twój nowy projekt w Domu Norymberskim. Dzień dobry, kłaniam się.
Tak, dzień dobry.
Prawda z tym Gdańskiem, że bezpośrednio, tak?
Tak, zdecydowanie bezpośrednio z Gdańska do Krakowa.
Tak, lubimy bardzo te korespondencje i dlatego je podkreślamy. Renato, jaki program tej jesieni, co przygotowałaś i co będziemy polecać?
No właśnie tę wystawę, o której już wspominałaś, wystawę, która nosi tytuł Es war einmal, dawno, dawno temu. I o tej wystawie oczywiście będzie opowiadać jej autorka. Natomiast ja chciałabym zapowiedzieć jeszcze jeden projekt, który dla mnie jest bardzo ważny, który jest kontynuacją takiego cyklu, który Dom Norymberski od jakiegoś czasu realizuje, czyli przypominanie zapomnianych artystek. Mieliśmy Elze von Freytag-Loringhoven dwa lata temu, mieliśmy Gerdę Taro w ubiegłym roku, a w tym roku ten projekt poświęcony będzie Unice Zürn, niemieckiej pisarce i rysowniczce, która urodziła się w 1916 roku w Berlinie, która przez długi czas mieszkała w Paryżu. Kojarzona jest przede wszystkim w świecie sztuki jako wieloletnia partnerka Hansa Bellmera, wybitnego niemieckiego surrealisty, i której książka Trąby Jerychońskie, która ukazała się pod koniec ubiegłego roku w wydawnictwie Drzazgi, właśnie była inspiracją do tego projektu, który, jak wszystkie te wydarzenia z tego cyklu, jest realizowany wspólnie z Festiwalem Konrada i obejmuje wystawę, dyskusję oraz pokaz filmu dokumentalnego, albo dokumentalno-fabularyzowanego, który opowiada właśnie o Unice Zürn i o jej trudnej relacji z Hansem Bellmerem.
To od razu zapowiadam, że pewnie będzie okazja, żeby się spotkać i porozmawiać. Notabene Hans Bellmer był katowiczaninem, tak, o czym nie wszyscy pamiętają, ale to była jeszcze przedwojenna historia, zupełnie inna historia, nie naszego dzisiejszego spotkania. Dorota Nieznalska, o, nie jest pani artystką nieznaną, rzekłabym nawet, że ten rozgłos to jest coś, co pani twórczości towarzyszy od samego początku, zresztą chyba niepożądany przecież wcale tego rodzaju rozgłos. Ale od pewnego czasu mam wrażenie, że trochę ucieka pani do archiwów. Chociaż słowo ucieczka może nie jest dobrym tematem, dobrym określeniem tego. Skąd to zainteresowanie? Ponieważ jest to kolejny projekt, za chwilę powiemy o jego szczegółach, który bierze się właśnie z tej biblioteki, z tych często zapomnianych, wydobywanych na światło dzienne przez naukowców i przez panią, poprzez sztuki wizualne archiwów.
Znaczy, być może to nie jest tylko i wyłącznie, tak jak pani określiła, taka forma zainteresowania stricte archiwalna, ponieważ ja tutaj rozumiem archiwum czy poszukiwanie konkretnego wątku, tematu w ramach researchu. To jest szeroko zakrojona kwerenda, która również często obejmuje, powiedzmy, obszar terenu, czyli kwerenda terenowa na przykład.
Czyli to wbrew pozorom nie jest oderwane od rzeczywistości, tylko dzieje się tu i teraz.
Tak, chociaż ma oparcie w przeszłości, zazwyczaj. Faktycznie te zainteresowania to już jest ponad 10 lat mojej aktywności. Pierwszy właściwie taki projekt, gdzie uruchomiłam archiwa, był w kontekście stoczniowej bramy, która została po pacyfikacji stoczni została właściwie rozwalona przez czołgi. I ten projekt był fascynujący, ponieważ też otwierał kolejny rozdział w mojej twórczości, moich zainteresowaniach, ale w pewnym sposób uruchomił też moją aktywność i jakby dał możliwość pogłębienia zdecydowanie wiedzy. I to mnie zafascynowało, że projekty, które wcześniej realizowałam, były w jakiś sposób, wydawało mi się wtedy dosyć powierzchowne. One nie nakłaniały mnie do jakby szerszego zajęcia się problemem, tematyką, a wydawało mi się, że pewne tematy wymagają bardzo głębokiego pochylenia się i faktycznie zainteresowania się tematem, co jest ważne, żeby sięgnąć po materiały archiwalne, czy powiedzmy taką podpórkę, substytut wiedzy, nawet tak, informacji taki, poprzez wiedzę naukową, czy, tak, czy jakąś relację z osobą, która jest naukowcem.
Tak, ale tu ja pozwolę sobie zaprotestować przeciwko tej samokrytyce, którą pani zgłosiła. To nie robiły wcale wrażenia nieprzemyślanych te projekty. Po prostu inna metoda, większy, wydaje mi się, pozwala sobie pani na trochę pierwiastek wyobraźni. No, w sztukach wizualnych to są absolutnie dopuszczalne metody, albo często też jedyne metody. Renato, ad vocem? No, więc tutaj może sprawę uznajmy za wyjaśnioną. Niemniej jednak bardzo dobrze rozumiem tę potrzebę pogłębiania. No i rzeczywiście kilka tych projektów także w Krakowie oglądaliśmy. Ostatnio w Bunkrze rzecz poświęcona Pyjasowi. Bardzo taki minimalistyczny właściwie projekt. Niejako medytuje pani te dokumenty i artefakty właśnie w przestrzeni galerii. No i przepiękne świadectwo fascynacji tym, co działo się w okolicach wojny na południowych terenach Polski, czyli instalacja w Mocaku. Nie pamiętam w tej chwili tytułu, ale była inspirowana ikonostasem.
Tak, dziękuję. Tak, faktycznie miałam możliwość pokazania wystawy dotyczącej sprawy Stanisława Pyjasa. Mam nadzieję, że jakby to zaowocuje też książką, którą już mogę powiedzieć, zapowiedział Cezary Łazarewicz. Swego czasu faktycznie pokazywałam projekt dotyczący pamięci, właściwie dotyczący bardziej ujawnienia też nieznanych, znaczy mało znanych archiwów Instytutu Prac Wschodnich. Ten projekt nazywał się Przemoc i Pamięć i pokazywałam faktycznie projekt, który formą odnosił się do, symbolicznie oczywiście, do ikonostasu. I ten ikonostas zawierał w sobie częściowo zdjęcia, wizerunki właściwie ludności, która była przebadana pod względem rasowym. I to była ludność z Generalnego Gubernatorstwa wtedy. Ludność wiejska, cywilna ludność wiejska, która była poddana przymusowym badaniom rasowym. Ludność z różnych okolic, właściwie jeżeli chodzi o kulturę etnograficzną, bo w większości jednak to byli Łemkowie, ale też Bojkowie, Pogórzanie, też ludność z okolic Zakopanego. I fascynującym było właściwie odkrycie tych materiałów, ponieważ one mają stosunkowo świeży status. Były przywiezione do Polski w 2008 roku oficjalnie, a zostały znalezione przypadkiem w Smithsonian Institution w Waszyngtonie przez historyczkę, która robiła kwerendę i przypadkiem odkryła zalakowane ze swastyką skrzynie, które ją zaintrygowały i właściwie oficjalnie zostały otworzone w latach około 99. Ona jakby ta kobieta w jakiś sposób rozpoznała te materiały i oczywiście powiadomiła uniwersytet tutaj w Krakowie, ponieważ uniwersytet miał fragmenty, tylko nieliczne elementy tej całej kolekcji. I tak jak powiedziałam, oficjalnie ta cała kolekcja została przekazana w 2008 roku do Uniwersytetu, Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Tak, zanim już... Już zaraz pędzimy do Domu Norymberskiego i do pani najnowszego projektu, ale to wszystko jest fascynujące i też buduje kontekst pani pracy, więc celowo tę rozmowę w tej chwili przedłużam. Proszę tylko jeszcze powiedzieć, jakie są pani relacje ze światem nauki? Czy przypadkiem osoby habilitowane o profesorskich tytułach nie mają wątpliwości, czy taki materiał powierzać artystce, bo wiadomo, że istnieje tutaj możliwość pewnej interpretacji, jakiegoś może niezrozumienia. No, wiadomo, że sztuki wizualne nie do końca odtwarzają pracę naukową i nie o to chodzi w ogóle.
Zdecydowanie nie o to chodzi. Tutaj chodzi o inny sposób postrzegania czy inne skontekstualizowanie danych materiałów, czy wręcz wybranie, wypunktowanie, wskazanie czegoś konkretnego, czegoś zupełnie innego często z świata nauki.
Właśnie.
I szczerze powiem, że to jest zawsze problem olbrzymi, ponieważ pozyskanie jednak materiałów absolutnie często to jest wielka batalia, która uruchamia instytucje, tak było w przypadku materiałów Instytutu Wschodniego, które było w archiwum, znaczy ono cały czas jest w archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. I powiem szczerze, nie do końca dostałam wszystko, czego bym się spodziewała i co sobie tam wybrałam z olbrzymiej ilości materiałów, które uniwersytet posiada.
Czyli jakiś element braku zaufania był w tym wszystkim?
Jest. Nie do końca zawsze dla mnie jest to zrozumiałe, ale oczywiście muszę się w jakiś sposób podporządkować tym warunkiem, ponieważ za każdym razem walczę o tym zdobycie materiałów, czy to są materiały z Instytutu Pamięci Narodowej, czy tak jak mówiłam tutaj
Tak było w przypadku Pyjasa przecież.
Archiwum, tak. To są zazwyczaj niezależne decyzje dyrektorów, czy prezesów, czy powiedzmy szefów danych instytucji. Tak jak mówię, używam różnych sposobów. Mam te sposoby na pozyskanie, ale tak jak podkreślam, zawsze to jest oparte na pewnego rodzaju zaufaniu. Ktoś mi ufa, ja deklaruję, powiedzmy, odpowiedni sposób użycia, czy też często muszę brać pod uwagę dane osobowe, które w jakiś sposób muszę zataić, albo to jest, tak jak powiedziałam, szeroki wachlarz zaufania pomiędzy jednostką a instytucją, czy powiedzmy reprezentantem tej instytucji.
Dobrze, to powiedzmy, jak było tym razem, dawno, dawno temu. Jakie archiwum tym razem i skąd ta inspiracja?
Tak jak już wcześniej żeśmy rozmawiały, ta inspiracja wynikała z wcześniejszych zainteresowań badaniami rasowymi, czyli właśnie tym Instytutem Wschodnim, gdzie ten materiał jest olbrzymi i fascynujący, ale tutaj on dotyczy głównie obszaru generalnej gubernatorni, czyli tych obszarów zresztą też jeszcze mogę wspomnieć, że w gruncie rzeczy tutaj też się pojawił osobisty wątek, ponieważ moi dziadkowie pochodzili etnicznie z Bojków, więc w jaki sposób to zainteresowanie ewoluowało właśnie w tym kierunku, żeby była ta tendencja do ujawnienia, a poza tym przyjrzenia się tej kulturowej etniczności, która już obecnie w takim wymiarze jak jeszcze przed wojną nie istnieje już obecnie. Ona została zniszczona jakby decyzją władz PRL-owskich, słynną akcją Wisła, która zniszczyła tą właściwie ludność etniczną.
Czyli bada pani własne korzenie w tym projekcie.
Absolutnie.
Również.
Tutaj był ten priorytet, żeby właściwie ujawnić te moje korzenie, ponieważ moi dziadkowie byli osobami bardzo skrytymi i wydaje mi się, że mieli rodzaj traumy, więc pozyskanie jakichkolwiek informacji było bardzo trudne. Oczywiście teraz już to jest niemożliwe, ponieważ oni nie żyją od wielu lat. Więc na własną, jakiś własny rachunek, czy w jakiś sposób musiałam na własną rękę znaleźć te informacje, których nigdy od nich nie uzyskałam. I dlatego powstał ten projekt. Oczywiście to jest ten własny background, aczkolwiek priorytetem było ujawnienie tych mało znanych archiwaliów. I tak jak powiedziałam, odbiłam się od tego projektu, który w jakiś sposób... Przez chyba 4 lata eksplorowałam w różnego rodzaju pracach, projektach i tutaj też...
Jaki wątek pani wybrała, bo ta wystawa akurat ma bardzo konkretny kierunek, prawda?
Tak.
No więc może...
Tak, tutaj z naciskiem na identyfikację, ja bym powiedziała, ofiar, ale też ludności, która była poddana przymusowo badaniom. I tak jak... Zacznę mówić tutaj powoli o tym najnowszym projekcie, chociaż on już zaistniał swego czasu w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, ponieważ tam otrzymałam stypendium, które mi pozwoliło na pochylenie się nad właśnie archiwami, które znalazły się w większości w Instytucie Zachodnim, ale też oddziałach IPN-u czy Archiwum Państwowego w Poznaniu i te archiwa przejrzałam. Miałam czas i możliwość właśnie na przejrzenie tych archiwów i dzięki tym archiwom zbudowałam projekt, który będzie pokazywany właśnie tutaj w Domu Norymberskim.
Jaki jest koncept tego projektu? Bo nawiązuje do jednej z takich najbardziej przerażających z naszej dzisiejszej perspektywy operacji czy konceptu wymyślonego przez niemieckie władze, przez hitlerowców.
Tak, tutaj w gruncie rzeczy jest głównym wątkiem są archiwa Głównego Urzędu Rasy i Osadnictwa SS, który został powołany przez Himmlera w celu badania czy selekcjonowania tej czystej krwi niemieckiej, czy czystych rasowo ludzi, którzy byli selekcjonowani, czy w jakiś sposób właśnie pod względem tej krwi i przydatności do tej pseudonaukowej hipotezy Himmlera o czystości rasy, ale też pojawia się wątek organizacji Lebensborn, którą również powołał Hitler, w celu hodowli rasowej nowych obywateli czystej rasy. I na wystawie przede wszystkim eksponowane są portrety dzieci, które były poddane germanizacji, ale też zostały wyselekcjonowane w pewien sposób pod względem rasowym. I te portrety pochodzą z centrali przesiedleńczej, gdzie dzieci zostały skatalogowane. I najczęściej te dzieci były poddane, tak jak powiedziałam, germanizacji i przekazywane rodzinom niemieckim. One wcześniej były albo wykradane polskim rodzinom, albo rodzice po prostu zostali zamordowani, ponieważ już wtedy w tamtych latach była okupacja niemiecka na terenie Polski. I instalacja zawiera szereg wybranych portretów dzieci. To są dzieci w wieku takim od powiedzmy 4, 6, 8 lat do około 10 lat. I tak jak powiedziałam, tutaj pojawia się wątek organizacji Lebensborn, która miała na celu właśnie tą hodowlę. I to jest też taki dosyć ważny wątek, ponieważ swego czasu miałam wykłady na zamku w Poznaniu i tam szeroko dosyć opowiadałam o też sytuacji odzyskiwania tych dzieci, głównie przez takiego prawnika Romana Hrabara, który zajął się jako chyba jedna z nielicznych osób tuż po wojnie, zajął się z odzyskiwaniem takich dzieci.
Udało się? Były jakieś szczęśliwie
oczywiście
zakończone historie?
Tak, ale zawsze takie sytuacje łączyły się z dramatem. Ponieważ proszę sobie wyobrazić, dziecko, które było adaptowane w wieku takim, ja wiem, 3-4-letnie dziecko było germanizowane. Ono najczęściej dostawało nowe nazwisko, żeby jakby tą identyfikację, czy tą, powiedzmy, tożsamość kompletnie zdegradować, zniszczyć. Dziecko było uczone języka niemieckiego, było właściwie uczone od podstaw też ideologii niemieckiej i pewnego rodzaju przystosowania do nowych warunków.
No tak, produkowano nowego człowieka.
Nowego obywatela, tak. Mm-hmm. Odpowiadającego, powiedzmy, ideologii, że te rodziny, które były też selekcjonowane, ponieważ to nie każda niemiecka rodzina mogła otrzymać takie dziecko, były też brane pod uwagę ich zapatrywania polityczne. Więc takie dziecko było indoktrynowane i ono wyrastało już na nowego obywatela. I po tych kilku latach dziecko, które zostało odnajdywane właśnie przez takiego Romana czy organizację PCK z ramienia Polski, było w pewien sposób na siłę eksportowane do Polski. I tu są olbrzymie dramaty, ponieważ to dziecko najczęściej było wychowane w takiej nienawiści do Polski, w nienawiści do wszystkiego, co gorsze, czyli polskie, bo taka była ta ideologia. I nagle to dziecko znajduje się na terenie Polski bez opiekunów, bez często też bez rodziców, którzy już nie żyją, i znajduje się w domu dziecka. Jest pytanie, czy do końca takie odzyskiwanie na siłę ideowe miało sens? To jest pytanie oczywiście otwarte, bo zdarzały się historie z happy endem. Czyli, że to odzyskiwane dzieci faktycznie trafiały do rodziców, którzy na nie czekali. Wiem, ponieważ w Poznaniu miałam okazję poznać osoby, tak. Oczywiście panie, które przeszły taki rodzaj, doznały takiej sytuacji. To były niesamowite spotkania, ponieważ to, co znalazłam w archiwum, w rzeczywistości ujawniło się jakby w takiej niesamowitej sytuacji, tak. Gdzie jakby dopełnia się ten wątek, którego szukałam, a ja go znalazłam w rzeczywistości. To jest niesamowite, właśnie takie sytuacje.
Bardzo piękne i myślałam, że nie opowie pani, że nie będzie takiej historii, bo potworne dziedzictwo III Rzeszy. Renato, adwokat.
Ja chciałam tylko dodać, że jest sporo filmów dokumentalnych, przede wszystkim nakręconych w Niemczech przez niemieckie publiczne telewizje, które właśnie to filmy są, opowiadają losy właśnie tych dzieci i te losy są rzeczywiście niezwykłe, bardzo różne. Ci ludzie, którzy się tam wypowiadają, to są rzeczywiście straszne ofiary tego niecnego, haniebnego procederu, bo w zależności od tego tutaj, tak jak pani Dorota mówiła, ile oni mieli lat, to jeśli to były dzieci takie, które jeszcze coś tam pamiętały, to wiedzą, że ta historia rodzinna, w której one się znalazły, jest nieprawdziwa. I jak już oczywiście byli świadomi, dorośli zaczynają szukać. I właśnie te poszukiwania, też bardzo różnie to wyglądało, poszukiwania potem rodzeństwa i na przykład historie, gdzie siostra zupełnie wypiera polskie pochodzenie, a brat absolutnie przyjmuje poprzednie nazwisko polskie i próbuje po prostu też dochodzić jakichś odszkodowań od rządu niemieckiego za los, który go spotkał. Są też takie historie opowiedziane w tych filmach, gdzie na przykład dzieci, które wróciły, o czym mówiła pani Dorota, do Polski i niemieckie matki nie są w stanie się z tym pogodzić, bo oczywiście bardzo często też te rodziny były okłamywane na temat pochodzenia tych dzieci. Bardzo często mówiło im się, że to są sieroty, które nie mają rodziców i że koniecznie po prostu trzeba im stworzyć warunki do wychowania i do tego, żeby miały nowy dom. I potem pojawiają się dwie matki, to znaczy matka polska i matka niemiecka, która skonfrontowana z wstrząsnął sytuacją, rozumie ją doskonale, mm. ale jest już tak bardzo przywiązana do tego dziecka, że jej się strasznie trudno rozstać. I jest taka historia właśnie, gdzie te matki dzielą się jakby opieką nad dziećmi. Także to były naprawdę dramatyczne historie i jak się je śledzi, jak się słucha tych ludzi, to rzeczywiście no, jest to przerażające, do czego można było doprowadzić.
Pani Doroto, a jak opowiedzieć o tym językiem sztuki? Bo teraz rozmawiamy o takim materiale o charakterze, nazwijmy to, dokumentalnym. Tak. Właśnie o archiwach, o projektach, które oddają sprawiedliwość tym skomplikowanym losom, oddają sprawiedliwość ofiarom. No i teraz pani przystępuje do pracy i opowiada swoją historię, swoim językiem. Więc to jest pytanie o wystawę właściwie.
Tak, tutaj faktycznie jakby materiały archiwalne są punktem wyjścia do zwizualizowania czegoś konkretnego, co zaszło. Właściwie w każdej sytuacji, w większości sytuacji, kiedy biorę pod uwagę projekty wykorzystujące kwerendę archiwalną. I tak było, jest w tym przypadku. Aczkolwiek tutaj ta praca, ta instalacja, która jest wielkoformatową instalacją, ona jest pewną sentencją tego sposobu traktowania dzieci jako przedmiotów czy pewnego materiału pożądanego. Mhm. I oprócz tych wyselekcjonowanych portretów, przerobionych w jakiś sposób przeze mnie, na wystawie będzie można zobaczyć instalację, która w dosyć symboliczny sposób zrównuje pewien poziom według myślenia oprawców, czyli według ideologii hitlerowskiej. Ja przywołałam coś, co odnosi się do chowu Lebensborn, organizacji, gdzie charakterystyczne są, powiedzmy, te dziecięce łóżeczka i ten dziecięcy świat, stąd jest też tytuł Dawno, dawno temu, który w pewien sposób odnosi się do historii, którą opowiada się dziecku na początku.
Do bajki,
tak.
Jest bardzo przewrotne.
Jest przewrotne, ponieważ z jednej strony świat, który już nie istnieje, a z drugiej strony opowieść, która zaczyna się, ona może się zacząć i skończyć dobrze albo źle, ale jest tutaj absolutnie świat dziecka. Stąd na wystawie pojawią się atrybuty dziecięce, zabawki, które, powiem szczerze, zostały zainspirowane, ponieważ to jest najnowsza moja praca. Tak jak ta praca, o której przed chwilą mówiłyśmy, pochodzi z, została zrealizowana 2 lata temu. Tak pokazuję jeszcze na wystawie obiekty rzeźbiarskie, które zostały zrealizowane, powiem szczerze, po agresji niemieckiej i rosyjskiej. To jest często identyfikowane dla mnie jako tożsame, ponieważ widzę duże podobieństwa agresji rosyjskiej na Ukrainę.
Przeczytałam to w pani myślach.
Tak.
Coś w tym jest.
Mhm. I te prace zostały niestety zainspirowane obrazami wojny. Mhm. Jest to tragiczne, ponieważ w jakiś sposób uświadomiłam sobie, że tak dużo zostało napisane na temat wojny, tak dużo zostało zanalizowane, a ta wojna w każdym momencie właściwie może wrócić i wróciła niestety. Jest to tragiczne, ponieważ my ją obserwujemy i w jakiś sposób bierzemy w niej udział. Ona jest bardzo blisko, ona jest namacalna i ona właściwie może nas dotknąć w każdym momencie. I przeraziły mnie obrazy, które były dostępne w sieci, które zobaczyłam i w jaki sposób obiekty, które będzie można zobaczyć na wystawie, odnoszą się do tych obrazów wojny współczesnej. Mhm. Oczywiście one nawiązują do historii, ale jak najbardziej one dla mojej wyobraźni były pożywką do stworzenia czegoś, co jest nawet trudne do opisania, tak jak siedzę przed panią i mówię do mikrofonu, ponieważ to jest sytuacja, która urodziła się w mojej wyobraźni i którą jakoś właściwie trzeba samemu zobaczyć, żeby ją zidentyfikować i przejść do pewnego porządku. Ona się bardzo łączy z tą instalacją, o której mówiłyśmy. Mam nadzieję, że odbiorcy jakby skojarzą ten wątek, ten kontekst i zbudują
sobie.
To jest
przestrzeń wyobraźni, tak. Intuicji. Tak. A teraz nam w studiu zgasło światło i nie wiem, co może oznaczać ten tajemniczy zupełnie ruch czy gest, który zafundowała nam rzeczywistość. To też jest oczywiście możliwe, chociaż nie jedyne wytłumaczenie. Bardzo dziękuję za... O, pojawiło się ponownie światło, więc... Fiat Lux. Dziękuję za ten bardzo piękny komentarz. W istocie zanurzenie w archiwach na pewno nie jest żadną ucieczką. Historie się powtarzają, jak się okazuje, a natura ludzka pozostaje niestety niezmienną. Ale warto studiować historię.
Warto.
Dawno, dawno temu. To będzie pierwszy projekt nowego sezonu w Domu Norymberskim. Potem kolejna historia o osobie zapomnianej. Patrzę na Renatę Kopyto. Ten tragiczny komponent będzie również istotny w tej historii, którą będziesz opowiadać jesienią.
Tak, ponieważ ponieważ właśnie bohaterka naszego kolejnego projektu, o której już wspominam na początku, Unika Cyrn, jest postacią tragiczną. Tragiczną z tego względu, że jej życie zakończyło się śmiercią samobójczą, ponieważ przez 10 lat cierpiała na chorobę, którą lekarze psychiatrzy zdiagnozowali jako schizofrenię. Przez bardzo wiele lat przebywała w zakładach psychiatrycznych, w szpitalach dla osób cierpiących na choroby psychiczne. I właściwie jej twórczość, zarówno literacka, jak i właśnie ta wizualna, ona była przede wszystkim rysowniczką. Bardzo wielu krytyków, którzy się tą twórczością zajmują, w jakiś taki uproszczony sposób kojarzą właśnie jako pewnego rodzaju sposób na radzenie sobie właśnie z problemami psychicznymi przez Unikę Cyrn. Ja przeczytałam nie tylko tę książkę, która wyszła w języku polskim, ale także jej inne pozycje, które ukazały się, bo ukazały się w Niemczech wszystkie jej dzieła w języku właśnie niemieckim. I wydaje mi się, że jest to nie do końca zgodne z prawdą, że ta choroba, bo na pewno był to rodzaj choroby, czy to była schizofrenia, czy to była ciężka postać depresji, na pewno była reakcją na świat, w którym przyszło jej żyć i z którym oczywiście światem nie do końca potrafiła się utożsamić, nie potrafiła w nim funkcjonować. Zresztą ona tam wielokrotnie w tych swoich zapiskach podkreśla, że choroba jest pewnego rodzaju ucieczką, jest pewnego rodzaju formą obrony właśnie przed trudami życia. Nie było to życie łatwe, bo ja tylko tak w bardzo wielkim skrócie, ponieważ to oczywiście jest historia na grubą
biografię.
Powiemy tę
historię, ale w swoim czasie.
Tak, więc ona urodziła się w dobrze sytuowanej rodzinie. Jej ojciec był zawodowym żołnierzem, ale też próbował swoich sił w literaturze. Wyszła za mąż za bogatego przedsiębiorcę, urodziła dwójkę dzieci. W zasadzie wydawałoby się, że wszystko jest na najlepszej drodze, ale okazało się, że mąż był kobieciarzem, że że dochodziło wielokrotnie do zdrady w tym małżeństwie, z czym ona nie mogła się pogodzić, że to małżeństwo się rozpadło, że mąż pozbawił ją opieki nad dziećmi, że ona została w zasadzie w czasach dość trudnych, bo powojennych, gdzie rzeczywiście sama egzystencja już nie była łatwa, a dla kobiety rozwiedzionej, która nie miała żadnych właściwie możliwości zaistnienia zawodowego, bo też nie miała żadnego, jak to się mówi kolokwialnie, fachu w ręku, nie było to łatwe. I ona wtedy rzeczywiście podjęła próby czegoś, co wydawało jej się albo jedynego, co potrafiła, czyli zaczęła pisać, a potem malować. Zetknęła się z grupą berlińskich surrealistów, którzy byli skupieni wokół takiego kabaretu Die Badewanne. I tam jakby od tego spotkania jakby zaczęła się jej twórczość artystyczna i literacka, i właśnie wizualna. Potem oczywiście najważniejsza rzecz, która jej się w życiu przydarzyła, czyli spotkanie z Hansem Bellmerem, z którym wyjechała do Paryża w 1953 roku. Tam weszła w środowisko paryskich surrealistów, poznała Maxa Ernsta, poznała Matę, poznała Duchampa, poznała Manareya, który wykonał jej przepiękny portret fotograficzny. Poznała Auriego Michaud, który był dla niej też bardzo ważnym twórcą, którego wiersze potem przerabiała na anagramy, ponieważ właśnie jej anagramy są taką bardzo charakterystyczną formą literacką, z którą właśnie do dzisiaj jest kojarzona.
To do tego obiecuję, rozpoczniemy naszą następną rozmowę, na przykład od anagramów, bo to pierwsza litera alfabetu, a historia z całą pewnością zasługuje na opowiedzenie, jako się rzekło w swoim czasie. A dziś, już teraz zapraszam Państwa na piątkowy wernisaż dawno, dawno temu, Dorota Nieznalska, i to będzie dosyć przykra baśń, no ale niestety mamy obowiązek takie baśnie studiować. Bardzo dziękuję za to spotkanie w studiu, za te opowieści. Jedną rozpoczęliśmy, drugą będziemy oglądać w formie wizualnej w domu norymberskim. Dorota Nieznalska, autorka tej ekspozycji, o niej opowiadała, i Renata Kopyto, która taki program na jesień domu norymberskiego wymyśliła. Będziemy bywać i będziemy odwiedzać.
Bardzo
dziękuję
zapraszamy
Państwu za wysłuchanie naszej audycji. Program zrealizował Grzegorz Dąbek, a mówiła do Państwa Justyna Nowicka. Do usłyszenia.